Poranka Wnet jest Grzegorz Kuczyński, porta IPL, ekspert od obszaru Rosji postsowieckiego, energetyki i służb specjalnych. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Estończycy się wkurzyli po tym, jak kolejny raz Załęski przestraszył atakiem Rosji na kraje bałtyckie i zasugerował, że sojusznicy z NATO nie będą spieszyć się z pomocą. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o właśnie takie informacje, które przepływają przez rosyjskie media, że NATO jeszcze w ogóle istnieje jako zagrożenie? Czy to już jest tak, że ten sojusz północnoatlantycki został tak zdewaluowany również przez działania prezydenta Trumpa i oświadczenia, że właściwie już nie ma wroga po stronie NATO?
Nie, absolutnie nie. Ja odnoszę wrażenie, że my tutaj wewnątrz NATO chyba bardziej rozdzieramy szaty nad tym, że ten sojusz pęka, że ten sojusz za chwilę się rozsypie, że nie przyjdzie z pomocą poszczególnym krajom członkowskim w razie potrzeby. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, z punktu widzenia Rosji niewiele się tutaj zmienia. NATO jest ciągle tym głównym zagrożeniem. Przede wszystkim dlatego, że jednak tym filarem sojuszu są Stany Zjednoczone oczywiście. Ale tak naprawdę tym głównym zagrożeniem z punktu widzenia Moskwy, zarówno tej obecnej putinowskiej, jak i w czasach zimnej wojny, a tej Rosji sowieckiej, powiedzmy Związku Sowieckiego, głównym problemem, tak, i głównym celem do realizacji było i jest rozbicie jedności euroatlantyckiej, bo ta jedność euroatlantycka z jednej strony Stany Zjednoczone, z drugiej Europy, no ona blokowała Sowietów, pozwoliła wygrać zimną wojnę. No i po okresie zimnej wojny też pozwoliła prowadzić ekspansję, tak, rozszerzać strefę wolności bardziej na wschód. I NATO ciągle jest tym największym zagrożeniem z punktu widzenia Rosji. Ja nie widzę w rosyjskich mediach jakichś szczególnych rozważań na temat tego, że sojusz jakoś wyraźnie osłabł.
To tylko nasze, tak jak pan powiedział, rozdzieranie tu szat i te analizy, które się pojawiają, ale czy Rosja w 2026 roku ma realne narzędzia, żeby zdestabilizować sytuację w Europie Wschodniej, czy może zaatakować?
Znaczy nie, atak jest absolutnie wykluczony i tutaj ja się nie dziwię też Estończykom, że chyba pierwszy raz aż tak mocno właściwie wszyscy politycy od koalicji rządzącej, od ministrów po opozycję skrytykowali te wspomniane słowa Załęskiego, bo to jest kolejny raz, kiedy strona ukraińska jakby wysyła takie sygnały, zwłaszcza jeśli mówimy o krajach bałtyckich, że to jest jakieś realne i bardzo, bardzo... No, pojawiające się w krótkiej perspektywie czasowej zagrożenie militarne ze strony Rosji właśnie dla NATO. No oczywiście to chodzi o to tutaj, żeby pobudzać Zachód do większej pomocy Ukrainie i żeby Zachód nie zasypiał, tak, widział to zagrożenie ze strony Moskwy. Natomiast no, takiej realnej groźby interwencji wojskowej nie ma, bo Rosja ugrzęzła na Ukrainie. Rosja ma duże problemy na froncie, rzekłbym wręcz, tej wiosny. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że Rosja nie prowadzi wojny z NATO. Rosja prowadzi wojny z NATO. My tego nie nazywamy wojną. Natomiast Rosja to nazywa wojną. Mam na myśli oczywiście te działania hybrydowe. I to trwa od dłuższego czasu, czyli podpalenia, różnego rodzaju akty sabotażu. Teraz ostatnio była informacja o tym, że siatka agentów rosyjskich planowała zamachy na wrogów Putina na Litwie, w Wilnie, tak? Jest ta działalność szpiegowska, więc ta jakby wojna podprogowa, poniżej progu regularnego konfliktu zbrojnego, ona się toczy i Rosja ją nasila. To jest wojna z punktu widzenia Moskwy dość korzystna, tak? Bo w starciu militarnym bezpośrednim, gdyby NATO się zaangażowało całością sił, to Rosja zostałaby zmieciona, gdyby to był tylko konflikt konwencjonalny. Natomiast tutaj tego typu działania hybrydowe, one nie wymagają dużych pieniędzy i można je prowadzić równolegle z wojną regularną na Ukrainie.
Czy można odpowiedzieć na takie pytanie, jak wygląda układ sił politycznych na Kremlu? Czy wokół Władimira Putina teraz prym wiodą armia, ludzie od służb specjalnych, czy od energetyki? Czy w ogóle do nas takie informacje docierają?
Znaczy jeszcze nawet przed wybuchem pełnoskalowej wojny z Ukrainą te informacje, chociaż dużo ich się pojawiało, no, mogły budzić wątpliwości, były czasami sprzeczne. Natomiast, więc tutaj nie ma się co wdawać w jakieś szczegóły, czy tam górą jest Kirienko, czy Patruszew, czy ktoś inny. Natomiast niewątpliwie można powiedzieć z całą pewnością, że te ostatnie kilka lat to jest wzmocnienie w systemie władzy w Rosji, w tej modelu putinowskim, przede wszystkim aparatu bezpieczeństwa. Nie wojska, nie armii i nie służb wojskowych. One są zaangażowane, ale w działania zewnętrzne. Natomiast tego aparatu takiego, tej policji politycznej, Federalna Służba Bezpieczeństwa, która zyskała w ciągu ostatnich, zwłaszcza 2 lat, nawet teraz, ostatnie miesiące, niesamowite kompetencje, które, no, ja to mogę powiedzieć, że w pewnym sensie ta FSB Putina, no, ma już większą władzę niż NKWD Stalina. Chociażby dlatego, że nie jest kontrolowana przez czynniki polityczne, tak jak KGB było kontrolowane na przykład przez partię komunistyczną. FSB jest państwem w państwie, coraz potężniejszym, i ta rywalizacja wewnątrz tego systemu putinowskiego, ona się nasila, bo sytuacja gospodarcza się pogarsza. Więc z jednej strony, no, zdławiono opozycję, walczy się z jakąś wolnością słowa, nawet wolnością obiegu informacji. Mam na myśli tutaj cenzurowanie coraz większe internetu, za co odpowiada między innymi właśnie FSB, ale też FSB dyscyplinuje elity polityczne, biurokrację, administrację. Są rekordowe liczby zatrzymań, aresztowań i procesów właśnie urzędników. Chodzi o to, żeby tę lojalność wobec Władimira Putina zachowywać. I mimo że pojawiają się różne spekulacje, ja w tym momencie nie widzę jakichś takich możliwości, żeby tam doszło do jakiegoś pęknięcia, nie mówiąc o jakimś buncie przeciwko Władimirowi Putinowi.
Rosyjska ropa znowu popłynie przez słynny rurociąg na Węgry i Słowację. Takie informacje się pojawiły. Rurociąg Przyjaźń działa. Na ile polityka energetyczna Rosji w Polsce, w Europie przestała już odgrywać takie znaczenie? Czy my się uniezależniliśmy jako Europa w dużym stopniu od polityki energetycznej Rosji? Jaki wpływ jeszcze ta energetyka może mieć na po prostu na politykę Rosji?
Znaczy, no, zaczynając od końca, jeśli mówimy o tym aspekcie energetycznym w relacjach Rosji z Europą, no to ciągle jeszcze jest ten takie niewielkie uzależnienie, w sensie niewielkie, bo tylko kilku członków Unii Europejskiej od ropy rosyjskiej, czyli przede wszystkim Węgry i Słowacja. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że mają wchodzić też kolejne sankcje. Unia Europejska, to też jest ważne, ma zrezygnować w ogóle z importu gazu rosyjskiego, bo pamiętajmy o tym, że o ile ten gaz tłoczony rurociągami, on został w większości wyłączony, mam tutaj na myśli Nord Stream czy gazociąg jamalski, pozostał tylko ten gazociąg przez Bałkany, to jednak jednocześnie Unia Europejska, zwłaszcza kraje zachodnie, mocno zwiększyły import gazu skroplonego rosyjskiego. No ale to też się ma zmienić, też ma nastąpić w najbliższym czasie pełna rezygnacja z importu gazu rosyjskiego. Więc generalnie to jest, oczywiście mówi się teraz w związku z wojną w Zatoce, że Europa zmieniła jedno uzależnienie na drugie. To znaczy była uzależniona od Rosji, teraz jest uzależniona od Stanów Zjednoczonych, co jest absolutnie absurdalnym porównaniem, bo jednak firmy amerykańskie po pierwsze nie są państwowe, po drugie nie realizują polityki państwa, strategii politycznej, tak jak w przypadku, nie wiem, Gazpromu czy Rosnieftu. A po trzecie jednak no, jest różnica między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Także ten wpływ Rosji na Europę dzięki węglowodorom został bardzo, bardzo mocno ograniczony, co jest bardzo dobrą informacją dla Europy. To też jest dobra informacja o tyle, że Rosja nawet się przekierowała ten surowiec w kierunku Azji, to jednak zarabia tam dużo, dużo mniej niż zarabiała w Europie. Więc też pamiętajmy o tym, że to Polacy dali przykład, jeśli mówimy o niezależnianiu się od ropy, przede wszystkim gazu rosyjskiego, tak? Bo to my byliśmy jakby pierwsi, daliśmy przykład reszcie Unii Europejskiej.
Rosja zmniejszyła w kwietniu wydobycie węgla, tak przynajmniej podaje agencja Reutera, to anonimowe źródło, więc też nie wiemy, czy to jest prawdziwa informacja, ale na koniec chciałabym zapytać pana o to, jak pana zdaniem będzie wyglądała najbliższa przyszłość, jeśli chodzi o relacje z Chinami Rosji.
Czy no, wygląda na to, że Rosja będzie coraz bardziej uzależniała się od Pekinu. Pamiętajmy o tym, o jednej rzeczy. Rosja nie prowadziłaby do tej pory wojny z Ukrainą, gdyby nie wsparcie Chin. Przede wszystkim wsparcie gospodarcze. Nie chodzi tylko o wymianę towarową, eksport pewnych ważnych elementów z Chin do Rosji, ale też to, co powiedziałem, ta możliwość przekierowania strumienia ropy naftowej i gazu właśnie z kierunku europejskiego do Chin, co pozwala finansować w jakimś stopniu wojnę. Więc no, generalnie, jeśli kiedyś można było mówić o równorzędnym partnerstwie Moskwy i Pekinu, to po 2022 roku Rosja w coraz większym stopniu staje się taką energetyczną przybudówką Chin. Oczywiście może tutaj to jest dość mocne stwierdzenie, ale bo Rosja jednak militarnie w pewnych aspektach wciąż pozostaje silniejsza od Chińskiej Republiki Ludowej. Natomiast generalnie trend jest taki, że właśnie Rosja jest coraz słabsza w tej relacji z Chinami i to tutaj Pekin będzie w dużej mierze narzucał pewne decyzje strategiczne Rosji, chociażby właśnie potencjalne zamrożenie czy zakończenie wojny, pełnoskalowej wojny z Ukrainą.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Grzegorz Kuczyński, portal.pl, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.